niebo sługa Twój słucha, Ty masz słowa życia wiecznego. Alleluja, Alleluja, Alleluja.
Pan z wami
i z duchem Twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Chwała Tobie, Panie.
Gdy dopełniał się czas wzięcia Jezusa z tego świata, postanowił udać się do Jerozolimy i wysłał przed sobą dwóch posłańców. Ci wybrali się w drogę i przyszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by przygotować mu pobyt. Nie przyjęto go jednak, ponieważ zmierzał do Jerozolimy. Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: Panie, czy chcesz, a powiemy, żeby ogień spadł z nieba i zniszczył ich? Lecz on, odwróciwszy się, zabronił im i udali się do innego miasteczka. A gdy szli drogą, ktoś powiedział do niego: pójdę za tobą, dokądkolwiek się udasz. Jezus mu odpowiedział: lisy mają nory i ptaki powietrzne gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie mógłby głowę wesprzeć. Do innego rzekł: pójdź za mną. Ten zaś odpowiedział: Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca. Odparł mu: zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś Królestwo Boże. Jeszcze inny rzekł: Panie, chcę pójść za tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu. Jezus mu odpowiedział: ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do Królestwa Bożego.
Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to podobieństwo dzisiaj w dwóch czytaniach. W czytaniu z Księgi Królewskiej mamy proroka Eliasza, który podchodzi do Elizeusza, który orze w tym czasie. I Elizeusz mówi: pozwól mi ucałować mego ojca i matkę, abym potem poszedł za tobą. A Eliasz mu mówi: idź i wracaj, bo po co ci to uczyniłem? W znaczeniu: po co cię powołałem, żebyś szedł ze mną. A z kolei Pan Jezus w momencie, kiedy ktoś mu mówi: Panie, chcę pójść za tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu, odpowiada: ktokolwiek przykłada się do pługa, a wstyd się ogląda, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Wydaje nam się, że to, co zrobił Eliasz, było bardziej ludzkie i mądrzejsze, że tak właśnie należy postępować, że po co robić problemy, jeżeli tak naprawdę nikt na tym nic nie traci. Ten, kto ma pójść z Jezusem czy z Eliaszem, mógłby się rzeczywiście pożegnać ze swoimi i pójść za nim. To jest chyba takie dosyć normalne myślenie i nic w nim nie ma złego. Więc warto, żebyśmy się pytali, właściwie dlaczego Pan Jezus tak nieludzko tutaj mówi. I to nieludzkie z Jego strony nie jest tylko w stosunku do tego, kto chce iść z Nim, ale to jest też w stosunku do tego, którego On powołuje, mówi do Niego: pójdź za mną, a potem nie pozwala Mu pogrzebać własnego ojca. Zupełnie nieludzkie i niezgodne nawet z Bożą logiką, która każe czcić ojca swego i matkę swoją i która w tradycji nakazuje grzebanie umarłych. Też widać, jak tego, który przychodzi do Jezusa i mówi: dzisiaj pójdę za tobą, dokądkolwiek się uda, Jezus, można powiedzieć, próbuje nastraszyć i mówi mu, że nic nie będziesz miał, jak pójdziesz ze mną. Lisy mają nory, ptaki gniazda, a jak ze mną pójdziesz, to nic nie będziesz miał. Jezus swoich uczniów konfrontuje z bardzo ważną rzeczą. Jezus ich wyprowadzi z tego, ale najpierw musi ich doprowadzić do tego, żeby oni zauważyli, że tak naprawdę boją się pełnić Bożą wolę.
te słowa, które mamy, które są skierowane do nas. Tu nie chodzi o to, że nie wolno nam, jeżeli chcemy służyć Panu Bogu, że nie wolno nam, nie wiem, pogrzebać kogoś, kto zmarł, albo nie wolno nam się pożegnać z rodziną, albo cokolwiek takiego. Te słowa mają zupełnie inną funkcję. Chodzi o to, żebyśmy się zorientowali w takiej bardzo, bardzo prostej sprawie, która dotyczy każdego z nas, i żeby Jezus nas z tego wyprowadził, to najpierw sobie musimy uświadomić, że tak jest. My się boimy Boga. I to nie w takim znaczeniu, że mamy szacunek i boimy się nie dotrzymać słowa Bogu, że jesteśmy bogobojni, czyli właśnie pełni takiego szacunku, tylko musimy się zorientować, znaleźć to miejsce w sobie, musimy zrozumieć, że my boimy się i chcielibyśmy się tak naprawdę utrzymać od Boga w bezpiecznym dystansie. Modlimy się, że Panie Boże, przeniknij mnie, wejdź do mego serca i tak dalej. I to sobie często uświadamiamy nasze pragnienie, żeby Bóg gdzieś tam był blisko nas. Ale czasem sobie, czy bardzo rzadko sobie uświadamiamy to, jak naprawdę boimy się, żeby nie stało się to, o czym mówimy. Boimy się pójścia za Bożą wolą. Boimy się, jak często się spotyka ludzi, którzy mówią, że mieli taki okres w życiu, kiedy wydawało im się, że Pan Bóg chce, żeby poszli do zakonu. I że jak dobrze się porozmawia z takimi ludźmi, to widać, jak w ich sercu było też sporo lęku przed tym, że to może być prawda. Jak Pan Bóg za blisko jakby do nas podchodzi, to my się boimy, że coś nam złego się stanie. Żeby to zilustrować, opowiem wam o Mirku. Mirek to był chłopak z Pragi, poznaliśmy się, mówię chłopak, co prawda Mirek, jak się poznaliśmy, to był koło 50, ale Mirek był troszeczkę opóźniony umysłowo, więc tak jak chłopaki sobie rozmawialiśmy. I Mirek był też po wylewie, był tak sparaliżowany jednostronnie, ale był szalenie dobrym człowiekiem, bardzo życzliwym, bardzo miło się z Mirkiem rozmawiało. Mirek miał taką cechę, Mirek bał się kotów. I na takich w czasach czy rekolekcjach właśnie dla chorych Mirek wychodził sobie zawsze wcześnie rano, około 7 rano na ławeczkę sobie siadał, pierwsza ławka, która była ogrzana słońcem. I tak sobie siedział, patrzył w lewo, patrzył w prawo, patrzył w lewo, patrzył w prawo, aż z lewej strony na przykład przychodził kot. Przychodził, koty się tam schodziły, też było ciepło, więc one się też przychodziły wygrzać. I od tej pory Mirek patrzył w prawo i do środka, w prawo i do środka. Nie patrzył w stronę kotów, bo kotów się bał. I czasem te koty siadały przy samym Mirku. To Mirek wtedy patrzył w prawo i w prawo i w prawo. I w ogóle nie miał kontaktu zasadniczo z tymi kotami, starał się na nie nie patrzeć. Mirek unikał jakby kontaktu wzrokowego z kotami, których się bał, ale czasem bywało tak, że koty mu wchodziły na kolana i wtedy Mirek zrywał się i uciekał, w ogóle nie patrząc na te koty. Co ciekawe, Mirek bardzo lubił rozmawiać o kotach i opowiadał, jakie to koty są dobre, złe, różne. Mógł porozmawiać, ale jak rzeczywiście kot przychodził, to Mirek raczej unikał tego wszystkiego. I my mamy z Panem Bogiem trochę podobnie jak Mirek z kotami. Jeżeli mamy rozmawiać o Panu Bogu, no to nawet czasem możemy coś sobie porozmawiać. Możemy przyjść do kościoła, możemy posłuchać, ale jak Pan Bóg, tak jak kot, mamy wrażenie, że się zbliża do nas, i że zaczyna nam wskazywać pewne rzeczy, to zaczynamy taki czuć niepokój i już tak nawet nie za bardzo chętnie byśmy w jego stronę patrzyli. Nagle się okazuje wtedy właśnie, że mamy bardzo dużo rzeczy do zrobienia i po prostu nie mieliśmy czasu na modlitwę. Czasem do nas zaczyna dochodzić, że powinniśmy jakąś decyzję ważną w życiu podjąć i nagle zaczynamy mieć ogromnie dużo pracy i jesteśmy tacy zmęczeni, że już zasypiamy na modlitwie. Nie wiem, czy znacie na przykład taki lęk przed ciszą, lęk przed modlitwą, że cały dzień coś robiliśmy i myśleliśmy o 7:00, czy tam kiedyś sobie usiądę i posiedzę i się pomodlę, Pismo Święte poczytam, jak ja będę pobożny. I im bliżej tego, tym bardziej się okazuje, że ja jeszcze muszę coś załatwić, ja jeszcze mam pewną sprawę. My boimy się Pana Boga w kilku rzeczach. Po pierwsze, pierwsza taka forma lęku, że jak zacznę naprawdę słuchać Boga, jak naprawdę pójdę za Nim, to On mnie zniszczy. Jak zacznę przestrzegać przykazań, jak nie wiem, pójdę do mojego chłopaka i powiem mu, że ja w swoim sumieniu czuję, że my powinniśmy naszej czułości postawić pewne bardzo konkretne granice, czyli ja pójdę do chłopaka i powiem, że chcę być wierna Bogu, to, że to wszystko zniszczy mój związek. Tak sobie wyobrażamy. Będziesz wierna Panu Bogu, On zniszczy twoją relację. Często tak jest. Wyobrażam sobie, że jeżeli będę wierny Bogu, jeżeli Go posłucham i od następnej sesji, a może jeszcze ktoś ma jakiś egzamin poprawkowy, prawda, że nie będę ściągał, to na pewno zaowocuje tym, że poniosę straty w moich studiach, na pewno nie zdam, na pewno jak nie będę ściągać, to na pewno mnie wyrzucą i w ogóle, nie wiem, zostanę kimś, kim na pewno bym bardzo nie chciał być w życiu. Moje życie będzie stracone. Wyobrażamy sobie, że jeżeli rzeczywiście spróbujemy przestrzegać prawa Bożego tak, jak je rozumiemy, to nas zniszczy. Dalej, wyobrażamy sobie, bo to prawo i grzech to jest jedna sprawa, ale wyobrażamy sobie często, że gdybyśmy tak naprawdę zapytali Pana Boga, Boże, czego ode mnie chcesz? Daj mi znak, czego byś chciał w moim życiu. On jak mi da znak, to się nie pozbieram po prostu. To będzie jakaś klęska w moim życiu. No właśnie, powoła mnie do zakonu i to na przykład jeszcze chłopaków powoła do jezuitów, zupełnie przerąbane. I teraz, boimy się tego, trzecia forma bliskości, ponieważ Boga najlepiej się słyszy w ciszy, gdzieś będąc po prostu z Nim w takiej relacji. Często boimy się tego, boimy się takich form modlitwy jak adoracja Najświętszego Sakramentu, jak rekolekcje w milczeniu, na przykład tego się boimy. Boimy się być z Bogiem, już wolimy takie formy modlitwy, w których się dużo mówi, w których można coś tam zagadać, a jeszcze najlepiej jakby to w ogóle był śpiew i cały czas, żeby śpiewali, to jeszcze jakoś można 2 godziny wytrzymać, ale tak, żeby w medytacji wytrwać, żeby w ciszy, boimy się tej formy bliskości z Bogiem. Druga taka forma lęku to jest taki lęk wystraszonego dziecka. Wiecie, takie są czasem tacy wzorowi uczniowie, którzy mają lekcje wszystkie odrobione, ale oni nie są kreatywni, to nie są takie żywe dzieci, to są takie dzieci potulne, grzeczne, ale w nich jakby nie ma życia. I teraz my jako chrześcijanie, to jest też nasza forma lęku przed Panem Bogiem, boimy się Mu zaproponować coś od siebie. Boimy się, nie mamy jakichś takich wielkich pasji, nie proponujemy, Panie Boże, to ja bardzo bym chciał, nie wiem, tańczyć, nie? Interesuje się tam baletem. Czy ty byś chciał tego? Ja bym chciał tego. Czy mogę dla ciebie coś robić, sztukę, grać na gitarze? Czy mogę coś dla ciebie robić? Nie, ja będę robił swoje studia spokojnie, będę chodził do kościoła, nie będę jadł mięsa w piątek, będę modlił się. Nie ma w nas takiej kreatywności i często na Boga patrzymy, często mamy cały czas skrupuły, jakiś taki paraliż, że ja grzeszę, a że ja znowu gdzieś tam wzrok mi się zaplątał i jakieś nieczyste myśli miałem, a że ja znowu nie ufałam Panu Bogu w jakiejś sprawie właśnie i nakłamałam tam komuś, zamiast mówić wprost. I nasze myśli nie kręcą się, one nie idą do Boga, tylko kręcą się dookoła naszego poczucia winy. I mamy całą masę skrupułów i nie wiemy, czy nam wolno iść do komunii, czy nie wolno, czy ja ciężko zgrzeszyłem, lekko półśrednio może, to może tylko pół komunii poproszę księdza. Rozumiecie, takie chrześcijaństwo wystraszone się robi bez jakiejś siły. Chciałbym, żebyś teraz posłuchał tych słów i spróbował je odnieść do siebie. Ty boisz się Boga. Z jednej strony pragniesz, z drugiej strony boisz się Go. Pomyśl sobie, w jakiej dziedzinie. Ja powiem, wiem, w jakich dziedzinach ja się boję Boga, jak Mirek próbuje nawet nie poczuć, nawet nie spojrzeć w tamtą stronę, żeby nie uświadomić sobie, że ja się boję Boga. Każdy z nas ma takie dziedziny, gdzie boi się Boga. Gdzie jak tylko próbujemy się modlić, to nasz umysł się rozprasza. I teraz tutaj w to wszystko wchodzą te słowa z listu do Galatów, które słyszeliśmy. Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. I też te słowa z psalmu 16, które dzisiaj słyszymy. Ty ścieżkę życia mi ukażesz, pełnię Twojej radości i wieczną rozkosz po Twojej prawicy. My boimy się Boga i właśnie dlatego Bóg do nas przyszedł jako Jezus. Bóg do nas przyszedł jako Jezus, jak list do Kolosan mówi, On jest obrazem Boga niewidzialnego. On jest takim obrazem, że jak zaczynamy mieć relacje z Nim, z Jezusem, to możemy przestać bać się Boga, tak w ogóle bać się Boga. On na przykład zrobił taką rzecz, że dał się ukrzyżować ludziom, a potem zamiast się obrazić, to wrócił do nich i powiedział im, ci się bali go, a on im mówił, nie lękaj się, nie lękajcie się. No i co z tego, że mnie ukrzyżowaliście? Widzicie, wróciłem. I co, i teraz będziecie mi mówić, że ponieważ wy doprowadziliście do tego, że mnie ukrzyżowali, to co, nie możecie iść za mną? Że wy byliście słabi, że zdradziliście mnie, że zaparliście mnie, ale ja do was wróciłem. Tak was kocham i jeszcze raz mówię, pójdź za mną. I obojętnie, co do tej pory zrobiłeś i obojętnie, że wiesz, że prawdopodobnie nie dasz rady od tego momentu kompletnie powstrzymać się od swoich grzechów, że jesteś grzesznikiem nie tylko do tej pory, ale zostaniesz grzesznikiem jutro i za tydzień i w następnym roku co najmniej, to go nie powstrzymuje, tak jak krzyż go nie powstrzymał, żeby znowu przychodzić do ciebie i mówić, to nic, pójdź za mną, tak jak wtedy. W taki sposób Chrystus wyswobadza nas do wolności od takiego paraliżującego grzechu przed Bogiem, do wolności od tego, że nasze poczucie winy staje się często przeszkodą do tego, żebyśmy rzeczywiście pragnęli służyć Bogu. Tu Chrystus może, jak zobaczycie, jak spojrzycie na krzyż i jak spojrzycie za chwilę potem na tą rzeźbę zmartwychwstałego, która jest za krzyżem. Jak zobaczycie, co mu robimy, a potem jak zobaczycie, jak on powraca do nas i mówi do każdego z nas, pójdź za mną, to możecie wtedy właśnie wolnym sercem zacząć pytać, to jaka jest twoja wizja dla mnie? Czego byś chciał? Jaką drogą mam iść? Co z tego wszystkiego, co mam w moim życiu, czego byś chciał tutaj ode mnie na tej drodze? I jednocześnie do wolności wyswobodzeni będziemy mówić Bogu, jakie są najgłębsze pragnienia mego serca. Właśnie do czego ja się czuję, Boże, przez Ciebie stworzony. Czy tak, czy chcesz tego, bo ja się czuję, że Ty mnie stworzyłeś właśnie do tego. Jesteśmy naprawdę twórczy wtedy w życiu. Na sam koniec, jak to praktykować? Można powiedzieć, co mam robić, co należy czynić, zawsze pytał Ignacy w takich wypadkach. Bardzo polecam Wam praktykę kontaktu z Bogiem w takiej ciszy. Bardzo polecam Wam wszystkie te sytuacje, kiedy możecie usiąść i słuchać Go. Usiąść i nudzić się. I posiedzieć chwilę, kiedy mając świadomość, że teraz do Was Bóg nic nie mówi, ale i tak siedzę i słucham. Bardzo Wam polecam, jeżeli chcemy przestać się Go bać, kontakt z innymi ludźmi na tej zasadzie, że siądź z drugim człowiekiem i słuchaj Go. Kontakt, nie ucieczka w moje myśli, w moje fantazje, w moje wszystkie lęki, w moje scenariusze, wyobrażanie sobie, jak to będzie, ale takie po prostu bycie z Panem Bogiem, z drugim człowiekiem, nieważne, czuję coś, nie czuję niczego, jestem, nie zajmuję się wypowiadaniem zbyt wielu słów teraz. I chciałbym Was namawiać, żebyście podczas tej Eucharystii zostali z Panem Jezusem w takim i ze sobą również, w takim kontakcie, w takiej trochę ciszy też serca, żebyście usłyszeli wszystkie słowa, które podczas tej liturgii padają, żebyście usłyszeli dokładnie odpowiedzi, to co wypowiadacie, żebyście przyjmując Go w komunii wiedzieli, że teraz tak jak kot, którego ma się na kolanach i można pogłaskać, Pan Jezus może się rozłożyć w waszym sercu i do was mówić albo nie mówić, bo po prostu z wami będzie. Amen.